50 lat i od 1995 roku choruje na stwardnienie rozsiane. Zaczęło się od silnej infekcji górnych dróg oddechowych, w wyniku czego nastąpił zanik nerwu wzrokowego lewego oka. Po pół roku wzrok wrócił do normy. Podejrzewano stwardnienie rozsiane, ale dokładną diagnozę postawiono dopiero w 1999 roku po wykonaniu rezonansu magnetycznego i punkcji. Do 2002 roku choroba przebiegała dość łagodnie. Były zachwiania równowagi, pozakałkowe zapalenie obu nerwów wzrokowych, drętwienie kończyn. Leczono mnie Trentalem i Solumedrolem bez pozytywnych rezultatów. W sierpniu 2002 roku nastąpiło gwałtowne pogorszenie. Zaczęło się od drętwienia i marznięcia stóp. Potem szybko szło dalej, aż do klatki piersiowej. Byłam zdrętwiała, czułam swoje ciało, jakby było ściśnięte grubą liną. Ogarnęło mnie przerażenie. Nie wyobrażałam sobie życia jako roślina. Wtedy dostałam pana książkę Dieta Optymalna. Po jej przeczytaniu wstąpiła we mnie nadzieja. Natychmiast po wyjściu ze szpitala zgłosiłam się do Arkadii na Bemowie. Przyjął mnie doktor Maciej Garpin, określił, co i ile mam jeść, zapisał prądy selektywne i zapewnił, że po trzecim zabiegu poczuję się lepiej. I miał rację. Na pierwsze zabiegi wieziono mnie samochodem, bo samodzielnie nie mogłam tam dotrzeć. Na czwarty pojechałam już sama. Nogi stawały się coraz mocniejsze, ciepłe, z całego ciała ustępowało zdrętwienie. To był cud. Chyba nigdy w życiu nie byłam tak szczęśliwa jak wtedy. Chciałabym podkreślić, że doktor Galgen zawsze znajdzie parę minut, żeby coś wyjaśnić czy doradzić. Jest cierpliwy, wnikliwy, rzeczowy, interesuje się losem pacjenta i przebiegiem kuracji. Na ciepłe słowa zasługują również pani rozdzielające prądy, szczególnie pani Karina Leszczyńska. Jestem w tej chwili na rencie i niestety nie zawsze mogę sobie pozwolić na opłacenie prądów. Ostatnio, kiedy wystąpiło na skutek moich błędów zaostrzenie choroby, pani Karina zgodziła się, aby mogła wziąć prądy i zapłacić wtedy, kiedy będę mogła. Oczywiście stopniowo uregulowałam całą należność. W czasach pazerności i kultu pieniądza taka postawa zasługuje na specjalne wyróżnienie. Do Arkadii na Bemowie jeżdżę z przyjemnością. Każdy pacjent traktowany jest uprzejmie, sympatycznie i z uśmiechem. Dodam jeszcze, że w ciągu prawie 2 lat ścisłego stosowania żywienia optymalnego nie wystąpił żaden wrzód. W badaniu neurologicznym stwierdzono zatrzymanie się choroby. Zdarzają się pogorszenia wynikające wyłącznie z popełnianych przeze mnie odstępstw. Zrozumiałam, że nie mogę sobie na takie wyskoki pozwalać, bo natychmiast zostaję ukarana. Na szczęście po powrocie do dokładnego przestrzegania diety wszystko wraca do normy. Mój organizm bardzo się wzmocnił. Widzę zupełnie dobrze, poruszam się normalnie, nie miewam infekcji, zasypiam bez środków nasennych, uregulowała się miesiączka, schudłam, jestem spokojna i ogólnie czuję się bardzo dobrze. Doktorze, nie potrafię wyrazić, jak bardzo jestem panu wdzięczna za odkrycie żywienia optymalnego. Czasem popełniam błędy, ale wiem, że jest to jedyny sposób na sprawne życie. Stworzył pan wspaniałe dzieło, zasługuje pan na wszystko, co najlepsze i tego z panu, z całego mojego serca życzę. Danuta K. z Warszawy. No cóż odpowiedzieć na taki list? No tylko tyle, żeby inni chorzy niepotrzebnie na stwardnienie rozsiane zainteresowali się metodą przyczynowego leczenia, czyli żywieniem optymalnym. Oczywiście medycyna nie zna przyczyny stwardnienia rozsianego. Zamiast znajomości przyczyny jest wiele teorii sprzecznych. Co wiadomo? Wiadomo na pewno, że to nie jest choroba wirusowa i zatem leki typu betaferon, interferon pomóc nie mogą i nie pomagają. Natomiast kosztują bardzo dużo. kilkadziesiąt tysięcy złotych w ciągu roku. A faktyczną przyczyną stwardnienia rozsianego jest złe odżywianie. Jest to choroba z autoagresji, częsta choroba u jaroszy, którzy jedzą białko o niskiej wartości biologicznej, mało podobne do białek naszego ciała, bo roślinne, mało wydajne paliwa, niedobór oraz niedobór innych ważnych składników powodują, że izolacja nerwów i szlaków nerwowych ulega uszkodzeniu. Tkanki te buntuje się, organizm wytwarza przeciw nim przeciwciała i niszczy je. A izolacja z układzie nerwowym zrobiona jest z tłuszczu i cholesterolu. Gdy tych składników w pożywieniu brakuje, człowiek musi chorować. Wszystkie objawy występujące w stwardnieniu rozsianym spowodowane są organicznymi zmianami w istocie białej mózgu, czasem mózgu, czy rdzeniu przedłużonym czy kręgowym, które bywają, mogą być odwracalne. Wskutek uszkodzenia tej izolacji impulsy nerwowe wędrujące przez nerwy z mózgu do innych tkanek i z innych tkanek do mózgu nie dochodzą do celu, a rozpraszają się. W zależności od tego, które części istoty białej mózgu są uszkodzone, takie są objawy u danego chorego. Dlatego nie może być i nie ma dwóch identycznych przebiegów chorób. Aby zatrzymać postępy choroby, uzyskać poprawę, którą uzyskuje się zawsze, lub wyleczenie, które uzyskuje się często, organizmowi trzeba stworzyć warunki, aby w żadnym narządzie nie brakowało ani części zamiennych, ani innych ważnych składników, a dostarczone źródła energii czy paliwa miały najwyższą wartość i biologiczną, i kaloryczną. Tylko w takich warunkach organizm funkcjonuje najlepiej i może zreperować szkody spowodowane uprzednim złym odżywianiem. Wielu chorych na stwardnienie rozsiane wyleczyło się z tej choroby, stosując żywienie optymalne. Obserwowano zupełne ustępowanie zmian w mózgu, potwierdzone rezonansem magnetycznym. W Akademii Zdrowia Arkadia, którą prowadziłem w latach 87-90, w pierwszych dwóch latach przebywało 212 chorych na stwardnienie rozsiane, często i na inne towarzyszące mu choroby. Chorzy byli leczeni przyczynowo, czyli żywieniem optymalnym oraz prądami selektywnymi. Nie było wśród ani jednego, u którego nie wystąpiłaby poprawa stanu zdrowia i sprawności, często bardzo dużo. Na przykład w okresie 12 dni siła mięśni kończyn dolnych wzrosła u wszystkich, którzy mogli wykonać tą próbę, średnio o 68%, od 20 do 180%. Za 12 dni. Wiele towarzyszących chorób ustąpiło, otyli tracili na wadze średnio 3,4 kg od 2 do 8 kg, mocno wyniszczeni na tej diecie przybrali na wadze średnio 2,6 kg od 1 do 5 kg. Czyli żywienie optymalne nie jest żywieniem odchudzającym, raczej regulującym wagę do wagi, sprowadzającym ją do wagi należnej. U chorych w Arkadii występowały różne objawy choroby, zaburzenia wzroku, u wszystkich osłabienie nóg, zimne nogi, upośledzenie sprawności rąk, zaburzenia równowagi, trudności w oddawaniu moczu, nietrzymanie moczu. Poprawa siły mięśni nóg wystąpiła u wszystkich, też ustąpiło uczucie zimna w nogach, pozostałe dolegliwości zmniejszyły się lub ustąpiły. Prądy selektywne w stwardnieniu rozsianym powodują poprawę ukrwienia utrzymującą się 3, 9 miesięcy, rok. Zależy u każdego chorego jest to różnie. Można je powtarzać, jak kończyny z powrotem stają się zimne. Jeśli weźmie się serię zabiegów po 15 minut, 15 razy lub 10 razy po 20 minut, to na ogół jest to wystarczające i dalej prądów nie ma potrzeby brać, bo jeśli już one rozszerzą maksymalnie tętnicę, to dalszego rozszerzania być nie może. Chorzy na stwardnienie rozsiane mają często trudności w oddawaniu moczu, a najczęściej nietrzymanie moczu. Trudności w nietrzymaniu moczu utrzymują, ustępują na żywieniu optymalnym. Natomiast nietrzymanie moczu ustępuje u prawie wszystkich po lub poprawia się po stosowaniu prądów na zwieracz pęcherza moczowego. Chorzy na stwardnienie rozsiane mają bardzo niską odporność na wszelkie infekcje, a zachorowania na choroby spowodowane bakteriami czy wirusami, głównie przeziębienia, występują u nich według badań w Stanach Zjednoczonych około 90 razy częściej niż u innych ludzi. Każda infekcja z zasady powoduje pogorszenie sprawności i przyspiesza postępy choroby. Pani już od 2 lat nie miała infekcji, odporność się poprawiła, zatem infekcji już być nie powinno. Nie ma leków ani sposobów leczenia skutecznych w stwardnieniu rozsiany, także nie jest rozsądnie, żeby brać leki, zwłaszcza interferon czy betaferon, które mają groźne działania uboczne. U chorych na stwardnienie rozsiane uzyskuje się korzystniejsze i szybsze rezultaty, gdy w diecie podaje się głównie żółtka jaj, móżdżek cielęcy czy wieprzowy, wątróbki, nerki, szpik kostny, gęste, tłuste rosoły, łój, na przykład do frytek, masło śmietane i inne tłuszcze zwierzęce. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi choruje na stwardnienie rozsiane w Polsce, ponad 40 szacunkowo. Większość choruje niepotrzebnie. Duża liczba chorych już się ze stwardnienia rozsianego wyleczyła. Choroba prowadzi najczęściej do kalectwa, u jednych przebiega szybciej, u drugich wolniej. Można ją zatrzymać, można ją w znacznym stopniu cofnąć, nawet po wielu latach od zachorowania, jak u pani przecież po 8 latach od początku choroby, choroba praktycznie się cofnęła. Należy do chorób stwardnienia rozsianego, przy której grzeszyć z jedzeniem nie należy, ponieważ każde błędy, które człowiek stosuje, tak jak pani się też przyznaje do tych błędów, powodują osłabienie odporności i mogą zaszkodzić. Także tu grzeszyć nie wolno, kara następuje za grzech w żywieniu prawie natychmiast. Nie opłaca się. Życzę Państwu chorym na stwardnienie rozsiane, żebyście przemyśleli to, zapoznali się z literaturą, zgłosili się do lekarza stosującego żywienie optymalne. Jest tych u chorych, jest tych lekarzy blisko 100 w tej chwili w Polsce, także można dowiedzieć się adresu najbliżej miejsca zamieszkania w Stowarzyszeniu Optymalnych, które wydaje miesięcznik Optymalni, i tam możecie Państwo uzyskać informacje, gdzie należy się zgłosić. Żywienie optymalne jest tanie, zatem nic nie kosztuje. Przy mądrym postępowaniu ludzie wydają mniej pieniędzy niż przy dotychczasowym jedzeniu, także chorzy mogą tylko zyskać, a ponieważ odstawiają leki, mogą zaoszczędzić i w ten sposób, a część z nich może wrócić do pracy, jeśli odzyska pełną sprawność. Bywało, że chorzy na stwardnienie rozsiane, niechodzący, schodzili z wózka, wracali do pracy i pracowali ciężko fizycznie. Także szanse są duże. Życzę Państwu zainteresowanym, czy macie bliskich przyjaciół, czy znajomych chorych na tę chorobę, przekazać im informacje, że nie muszą chorować, że mogą się poprawić i że powinni to zrobić.